Drodzy bracia i siostry, w kolejnym dniu nowenny przed uroczystością na Matki Bożej z Góry Karmel przyglądamy się Marii, przyglądamy się także tym modlitwom, które zanosimy do Matki Bożej za jej pośrednictwem. Ale też możemy się zastanowić, jak modliła się Matka Boża. W jednej z pieśni adwentowych śpiewamy, że przyszedł do niej anioł zwiastowania, Gabriel, Panna na ten czas psalmę czytała. Oczywiście nie wydaje się, żeby Maryja siedziała z książką w ręku, tak jak to my robimy dzisiaj, ale na pewno Maryja modliła się psalmami. To była przecież modlitwa pobożnych Żydów. To były teksty znane, śpiewane. I my też śpiewamy psalmy, tak jak to uczyniliśmy przed chwilą. Piękny refren tego dzisiejszego psalmu, psalm 69. Oto ożyje serce szukające Boga. Ożyje serce szukające Boga. Dlatego, że gdy szukasz Boga, gdy rozmyślasz o Nim, gdy jest to dla Ciebie ważne, to Twoje serce jest żywe. Nawet jeżeli tu i ówdzie pobłądzisz, zgrzeszysz, ale Twoje serce jest żywe. Dlatego, że szukasz Boga, interesujesz się tym Bogiem. I Matka Boża też się modliła psalmami, ponieważ szukała Boga. Był dla niej kimś bardzo ważny. Był u niej w życiu na pierwszym miejscu. Psalmy stanowiły swego rodzaju elementarz Matki Bożej. Co to jest elementarz? To jest książka służąca do nauki czytania. To jest na ogół pierwsza książka, którą dziecko czyta, dlatego że te wcześniejsze książeczki to są takie obrazkowe książeczki, albo jakieś kolorowanki. Elementarz, pierwsza książka, którą dziecko czyta. Uczy się z niego nie tylko rozpoznawania liter i składania ich wyrazy, ale przyswaja sobie równocześnie, nawet czasami niezupełnie świadomo, określone treści w nim zawarte. Jakieś treści wychowawcze zazwyczaj. Czyli w elementarzowych czytaniach. Elementarze, one mają długą historię, ale zanim powstały elementarze, zanim zaczęto je drukować, jak uczono się czytać? Uczono się czytać na książeczkach do nabożeństwa. I jeszcze dzisiaj w niektórych zbiorach, muzeach można zobaczyć modlitewniki, które zostały jak gdyby specjalnie do tego celu opracowane. Uczyć czytania, uczyć się na nich czytać, ucząc się jednocześnie wiary i pobożności modlitwy. Te dwie rzeczy, dojrzewanie takie intelektualne, ludzkie i jednocześnie nauka modlitwy, nauka praw wiary. Oczywiście tu widać względy praktyczne, kiedyś nie miano w domu tyle książek, więc ten jeden modlitewnik musiał spełnić różne role. Ale widać też tę bardzo słuszną intuicję, żeby uczyć tych podstaw wiary od małego, od dziecka, razem z pogłębianiem tej wiedzy intelektualnej i umiejętności praktycznych. Uczyć się wiary poprzez modlitwę, bo wiara żyje modlitwą, rodzi się z tej modlitwy i ta modlitwa jest wzmacnia. I Matka Boża też uczyła się właśnie z takiego elementarza, którym były psalmy. Uczyła się modlitwy, dojrzewając jednocześnie po ludzku intelektualnie. A psalmy, które czytała, którymi się modliła, wprowadzały ją w świat Starego Testamentu. Przybliżały ją dzieje królów, proroków, tych wielkich postaw Starego Testamentu. Ludzi, którzy już dawno pomarli, ale żyli jeszcze w świętych tekstach psalmów. I psalmy nauczyły Maryję rozumienia własnego miejsca w tym świecie, w dziejach swojego narodu. Kiedy my dzisiaj bierzemy psalmy, to na początku mamy takie wrażenie, że to jest jednak jakaś inna rzeczywistość, inna historia, inna kultura. Mogą nam się one wydawać odległe w wielu realiach. No to są odległe w czasie. Oczywiście, że tak. Jest tam mowa o dawnych czasach, o wydarzeniach historycznych, których takiego politycznego, historycznego sensu dzisiaj często nie rozumiemy. Nie mają one bezpośredniego związku z dziejami naszego narodu. Ale i tak w tych psalmach natrafiają co i różne słowa, które także dzisiaj dla nas brzmią jak drogowskazy albo jak znaki ostrzegawcze. Słowa takie potężne, wielkie, wspaniałe słowa. Pierwszy psalm, początek księgi psalmów. Szczęśliwy Boż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w gronie szyderców. Lecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. To jest początek księgi psalmów. Pierwsze wersety. Maria też musiała znać te wersety, te słowa bardzo dobrze. Miała je wpisane głęboko w serce. Tutaj zapisał, że nazywa szczęśliwym tego człowieka, który rozmyśla o Bogu w dzień i w nocy. Kto czyni Boga przedmiotem swojej tęsknoty, miłości, swojej pragnień. I my się możemy zastanawiać, czy można myśleć o Bogu całe dnie i całe noce. W ciągu dnia mamy przecież tyle zajęć. Myślimy o jedzeniu, mieszkaniu, pracy, zarobkach, kłopotach. A w nocy śpimy, albo myślimy o tym, co zrobić, żeby zasnąć. Jak można uczynić Boga przedmiotem swojego myślenia, swojej miłości przez całe nasze dni i noce? I pokazuje nam właśnie Matka Boża, że to jest możliwe. Matka Boża, która w swoim życiu udowadnia, że może myśleć, interesować się, a przede wszystkim kochać Boga przez cały dzień i całą noc. Maryja pokazuje nam to w ten sposób, że wszystko w swoim życiu podporządkowała dziełu swojego Syna. Nawet gdy wielu wydarzeń, słów nie rozumiała, to szła za swoim Synem i wpatrywała się w to, co On robi, wsłuchiwała się w to, co mówi, rozważała to w swoim sercu. To jej zajmowało wiele czasu. Ona była w to zaangażowana. Ale też modliła się inaczej. Modliła się jak każda kobieta dbająca o swoją rodzinę. A więc modliła się przygotowując jedzenie, biorąc ubranie, celując, dbając o porządek w domu, żeby było mi pięknie i gościnnie. Modliła się wykonując te zwykłe, proste czynności z miłością, z dobrą, taką świętą intencją. Intencja jest tutaj najważniejsza. Bo to, co czyni z naszych prostych, codziennych zajęć modlitwy, to właśnie jest dobra intencja. Wzbudzona intencja. Że wiemy, po co żyjemy. Wiem, po co wstaję rano, po co się ubieram, po co przygotowuję jedzenie, idę do pracy, podejmuję różne trudy. Jaka jest intencja mojego życia? Od tego zależy, czy będę mógł powiedzieć o sobie, że myślę i kocham Boga cały dzień i całą noc. Najpierw oczywiście trzeba, żeby ta intencja była prawa, żeby nie była grzeszna intencja. Ale to, że ona nie jest grzeszna, to jeszcze nie wystarczy. To jeszcze mało. Trzeba, żeby była to intencja z miłości, intencja pozbawiona egoizmu. I Matka Boża potrafiła robić wszystko z miłości, dlatego że nie patrzyła cały czas na siebie. Nie pytała ciągle o swój interes, o swoje racje, o swoją wygodę, ale szukała racji swojego Syna, racji Jezusa. Interesem, czy w interesie Jezusa było nasze zbawienie. To była racja Jego postępowania, Jego życia na tym świecie. I Maryja próbowała do tego Jezusowego, tej Jezusowej racji dojrzenia, czy podporządkowywać także swoje życie. Nie szła za radą występu, nie wchodziła na drogę grzeszników, jak to czytamy w psalmie. Chociaż może wtedy, gdyby tak postępowała, to byłoby jej niejednokrotnie łatwiej w życiu. Każdy człowiek chce, żeby mu było w życiu łatwiej. To jest naturalne i zrozumiałe. Ale tutaj jest zawsze też pewna pułapka na nas zostawiona. Pokusa na rzecz tych łatwiejszych, wygodniejszych rozwiązań, poświęcać te, które są co prawda trudniejsze, ale za którymi stoi Bóg, które są Bożymi rozwiązaniami. Maryja nie szła za radą występu. Występek ma to do siebie, że próbuje wciągać w siebie także inne osoby. Grzech wciąga innych w siebie. I występny człowiek w ten sposób próbuje się usprawiedliwić, że innym doradza. Tak, jak jemu samemu doradza występy. Chce także innych ludzi w ten występek, ten grzech wciągnąć. I Maryja nie szła za radami występnymi, a więc nie dawała się wciągać w grzech, ale szła za radami Ducha Świętego. A więc dawała się wciągać we współpracę z Duchem Świętym. Jej modlitwa ją ochroniła od wpadania, wciągania się w grzech, ustrzegła ją do tego. Tutaj też widać, jak wielka jest potęga modlitwy. I Maryja, tak jak każdy człowiek, chciała być szczęśliwa. Chciała, żeby jej życie było pogodne i radosne. I nieraz sobie tak wyobrażamy może Matkę Bożą jako taką osobę smutną, ciągle zapłakaną, idącą za swoim Synem. Ale to nie jest nie jest jakaś fikcja. Maryja doświadczała wielu radości. Tylko, że Maryja nie szukała nieba na ziemi. Jeżeli ktoś szuka nieba na ziemi, to nie myśli o zbawieniu. Myśli tylko o ziemi, żeby tutaj mu było dobrze, radośnie, wygodnie. A Maryja myślała o zbawieniu swoim i innym. Jak wygląda taki człowiek, który nie myśli o zbawieniu? Czy to jest jakiś kryminalista, jakiś wielki złoczyńca, grzesznik, bluźnierca? Nie, on wygląda na pierwszy rzut oka zupełnie normalnie. To może być całkiem przyzwoity człowiek, podobny do innych ludzi. Może chodzić za wzorowego męża czy żonę, za wzorowego zakonnika czy siostrę zakonną. Może pięknie pracować, być miłym, uczynnym człowiekiem. Ale gdyby się przyjrzeć bliżej, to można wtedy wyczuć, że te wszystkie jego wysiłki, całe jego staranie jest nakierowane tylko i wyłącznie na ten świat, na doczesność. I może być w związku z tym bardzo pracowity, dlatego że chce sobie tę doczesność odpowiednio urządzić. I myślę, że to zjawisko można też zaobserwować w większych społecznościach ludzi. Mówimy czasem o pewnych społeczeństwach, że są to społeczeństwa zlaicyzowane. Czyli takie, których nie ma tej myśli o zbawieniu. Ludzie zapomnieli o zbawieniu, bo nie zastanawiają się nawet w żaden sposób. Takie społeczeństwa, w których wszystko ogranicza się do doczesności. I też widzimy, że są to niejednokrotnie społeczeństwa całkiem nieźle zorganizowane, społeczeństwa zamożne, które nieraz stawia się za jakiś wzór, punkt odniesienia. No i w pewnych rzeczach one mogą być wzorem, ale noszą też w sobie jakiś wielki, istotny brak czegoś ważnego. I widzimy, jak właśnie w takich społeczeństwach łatwo wchodzą w życie pewne zjawiska i praktyki, które są konsekwencją zapomnienia o zbawieniu, ulokowania wszystkich dążeń w doczesności. Praktyki i zjawiska wyrastające właśnie z braku nadziei na zbawienie. Eutanazja, aborcja, brak poszanowania dla starości, dla choroby, czy nawet dla śmierci. To są takie patologie społeczeństw, ludzi zlaicyzowanych, nie myślących o niebie, nie żyjących tą nadzieją nieba. I to jest oczywiście biegun przeciwny do tego bieguna, na którym zajmuje się Matka Boża. A po czym poznać człowieka interesującego się zbawieniem? Że potrafi, chce się inwestować w miłość, w rodzinę, w wychowanie, w pomoc potrzebującym, że dba nie tylko o materialną stronę życia, ale dba zwłaszcza o relacje z bliźnimi, że interesuje się drugim człowiekiem, że ciekawią go takie rzeczy, które nie przekładają się tak prosto i bezpośrednio na pieniądze, na użyteczność. Taki człowiek nie będzie pogardzał historią, tradycją, dlatego że on czuje, że to również są sprawy bardzo ważne, chociaż nie da się ich przeliczyć na żadną wagę. I popatrzcie, gdy przyglądamy się Maryi, to ona była bardzo mocno zakorzeniona w historii swojego narodu. Gdy mówi w tym słynnym hymnie Magnifica, gdy mówi, że uczynił jej Bóg to, co obiecał ojcom tego narodu, z Abrahamem na czele, jego potomstwu. To jest to właśnie odwołanie się Maryi do tradycji, do historii tej społeczności, w której żyła. Maryja wiedziała, że ona sama przynależy do tej społeczności i że to, czego ona doświadcza, będzie kiedyś tej społeczności służyło. Jest charakterystyczne, że bardzo często takie systemy polityczne wrogie człowiekowi, jakieś totalitarne, próbują uderzyć właśnie w to, co człowieka wiąże z jego narodem, tradycją, historią. Pamiętacie to nie jeszcze, za komuny były bardzo często te nauki, promowane szczególnie te nauki takie ścisłe, techniczne, dlatego że to było w duchu materializmu. One były z punktu widzenia tamtego systemu, jak gdyby bezpieczne. A nauki humanistyczne były bardzo mocno zafałszowywane. Czasem możemy też zauważyć dzisiaj taką tendencję, próbuje ekonomia, marketing, zarządzanie, nauki techniczne, informatyka. Oczywiście ja nie twierdzę, że to są jakieś złe rzeczy, nie, na Boże, to jest bardzo potrzebne, użyteczne. Ale jeżeli równocześnie jakoś pogardza się, kwestionuje wartość takich dziedzin jak filozofia, filologia, różnego rodzaju teologia, historia, jak rodzaj, że być może za bardzo jesteśmy pochłonięci tym wymiarem praktycznym życia. No, trzeba coś powiedzieć, trzeba powiedzieć, że coś teraz się w naszym społeczeństwie chyba tutaj zmienia, odradza. Rośnie zainteresowanie historią, tradycją, kulturą. To jest dobry znak. To może być sygnał również jakiegoś duchowego odrodzenia. Oby tak było. Myślę, moi kochani, że szkoda, jeżeli nas może przed czymś uchronić i chronić rzeczywiście, to zwłaszcza przed utratą tej chrześcijańskiej nadziei. Chrześcijańskiej nadziei. Utratą jej na rzecz nadziei świeckiej. Nadzieja świecka jest ulokowana w tym świecie, w wymiarze czysto materialnym, praktycznym. Ten szkaplerz ma jednak Maryję, przez szkaplerz próbuje nam przypomnieć o naszej drugiej ojczyźnie, którą mamy w niebie. I przypomina nam, że mamy w tej ziemskiej ojczyźnie tutaj starać się żyć sprawiedliwie i pobożnie, ale że nie możemy naszego serca zapełnić jedynie pragnieniami doczesnymi. Mamy poszukiwać dóbr wiecznych, ponieważ jak to pięknie i mądrze wyraził święty Paweł, Bóg zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego. Oby pamięć o tym nigdy w nas nie zgasła. Amen.